Gość kalejdoskopu.
A gościem kalejdoskopu będzie pan Andrzej Kulik, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Rozmawia Małgorzata Iwanicka.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Wczoraj doszło do pożaru w Zakładzie Przetwarzania Odpadów w Przemyślu. Czy był on zagrożeniem dla mieszkańców i czym on się różni od pożarów składowisk odpadów, o których często i cały czas właściwie media informują?
Wczorajszy pożar dotyczył hali produkcyjnej, gdzie produkowane było paliwo alternatywne. I to jest taka definicja dla tego zakładu. Natomiast te pożary, które wybuchają w Polsce, to dotyczą bardzo wielu obiektów oczywiście, ale te najgroźniejsze i najczęstsze to są pożary miejsc magazynowania odpadów, z reguły leżące poza halą produkcyjną na ogromnej przestrzeni, gdy ktoś, kto przetwarza odpady lub je zbiera tylko, nagromadzi ich znacznie więcej niż jest w stanie przetworzyć lub potem przekazać do dalszego przetwarzania. Czyli to było coś zupełnie innego. W tym wypadku mówimy o zdarzeniu losowym, które miało miejsce. Oczywiście nie mogę mówić o tym, bo nie wiem tego, co było przyczyną. Natomiast pożar dotyczył hali produkcyjnej, urządzeń i zgromadzonych odpadów, które zostały przetworzone na paliwo alternatywne, które notabene też jest odpadem nadal.
Czyli tak naprawdę zapaliło się paliwo, które miało pójść do spalenia.
Dokładnie tak, czyli stąd można wnosić, że oczywiście każdy pożar, każdy, jak i spalanie odpadów jest zagrożeniem dla środowiska, szczególnie gdy jest to dosyć duża ilość i gdy się to dokonuje w sposób niekontrolowany, bo w czasie pożaru oczywiście jest to niekontrolowane zjawisko. Ale na co warto zwrócić uwagę, że po pierwsze była to nie taka wielka przestrzeń, no bo to jest jednak tylko hala. Po drugie, no akcja była sprawna, gaśnicza. Po trzecie, to się daje gasić, gdyż te zakłady są pod szczególną kontrolą Straży Pożarnej. My zanim wydajemy pozwolenie na prowadzenie działalności z przetwarzaniem odpadów, to jest sporządzony operat przeciwpożarowy. Ten operat jest potem opiniowany i potem kontrolowany przez komendanta odpowiedniej Straży Pożarnej. W związku z tym tutaj ta zawodowa formacja, która się tym zajmuje, ma pieczę nad tym bez przerwy. Ale jak jest paliwo, to znaczy, że pożar jest prawdopodobny. W tym pożarze, poza paliwem, które też ma jakąś wartość, oczywiście stracone została hala produkcyjna w jakimś stopniu i urządzenia produkcyjne.
Także straty dla samego przedsiębiorcy. Ale teraz przechodzimy do tej drugich miejsc, gdzie są składowane odpady, czyli do składowisk. Tam też dochodzi do pożarów, chociaż my na Podkarpaciu nie słyszeliśmy o wielu takich pożarach, a są miejsca w Polsce, gdzie regularnie one się...
Tutaj też jeszcze trzeba, jak to, co przedtem wspomniałem, pożary na składowiskach oczywiście też mają miejsce, szczególnie w składowiskach źle eksploatowanych. Składowisko to jest miejsce unieszkodliwiania już takiego docelowego odpadów. Taki pożar miał w Radymnie na przykład, ale to już dosyć dawno, gdy to składowisko było jeszcze tak sobie prowadzone. W tej chwili składowiska posiadają pozwolenia zintegrowane w większości i są naprawdę dobrze eksploatowane. Pożar jest bardzo mało prawdopodobny. Natomiast na samym z początku wspomniałem, że pali się najczęściej coś, co jest zbędne dla przedsiębiorcy. Gdy przedsiębiorca ma jakieś zezwolenie, bądź go nie ma, na gospodarowanie odpadami, nagromadzi nadmierną ilość odpadów, to wówczas też można podzielić na dwa rodzaje pożarów, czyli pożar przypadkowy, bo niestety odpady, materiały łatwopalne mają jeszcze tą właściwość, że ulegają samozapaleniu ze względu na niewłaściwe najczęściej składowanie w tym wypadku. Ja tutaj tak ostrożnie używam słowa składowanie, magazynowanie, bo to są ściśle definiowane ustawowo pojęcia. Ci przedsiębiorcy te odpady de facto magazynują bo oni ich tam nie mają prawa składować, to nie jest składowisko. Natomiast magazynują je nielegalnie i już opłata jest na przykład za nielegalne składowanie tychże odpadów, ona jest bardzo wysoka zresztą. I chcąc uniknąć takiej opłaty, niektórzy się tego pozbywają, albo w ogóle, żeby sobie zrobić miejsce na następne. No tu proszę zwrócić uwagę, że nasze prawo nie jest doskonałe i bardzo wielu przedsiębiorców na przykład deponuje gdzieś odpady w sposób nie do końca legalny, potem czeka, jest to nielegalne, dostaje nakaz od odpowiedniego organu usunięcia, na przykład gminy, czy starostwa, czy marszałka, nie robi tego, robi to państwo na ich korzyść, oni potem znowu mają teren do dalszej eksploatacji. To jest oczywiście karygodne, ale niestety teoretycznie i praktyce się zdarza.
Czy u nas na terenie Podkarpacia też dochodzi do takich incydentów?
Na szczęście nie. Ja o takich incydentach nie wiem. Nie mieliśmy takich magazynów odpadów i na szczęście one się nie paliły. Te pożary, które się tu zdarzyły, ja w tej chwili z pamięci mogę powiedzieć, że takich pożarów w instalacji było chyba 3 w ostatnim okresie. Wszystkie pożary były, nawet mogło, jeden jest podejrzenie, że był podpaleniem, ale to był ktoś złośliwy, kto chciał podpalić tegoż przedsiębiorcę, więc to były zdarzenia losowe. To nie były celowe podpalenia, w moim przekonaniu, dokonane przez przedsiębiorców, żeby się pozbyć odpadów.
Wspomniał pan o pozwoleniach zintegrowanych, które wydaje między innymi Urząd Marszałkowski na składowanie, magazynowanie czy przetwarzanie odpadów na terenie regionu. Czy wszyscy rzeczywiście zgłaszają się i ile mamy takich legalnie zarejestrowanych składowisk, magazynów czy też zakładów przetwarzania?
Znaczy takich zakładów przetwarzania, może nie, co do sztuki nie podam, ale to jest w sumie kilkanaście obiektów przetwarzania, czy to przetwarzania w celu odzysku, recyklingu i czy do składowania jest ostatecznego. Bardzo często zakłady te są razem, to znaczy jest zakład przetwarzania i składowisko odpadów. To jest dosyć optymalne z punktu widzenia przedsiębiorców. Z naszego punktu widzenia już mniej optymalne, dlatego że powiedzmy jest utrudniona kontrola stopnia przetworzenia odpadów, które trafiają na składowisko, ale tak to działa. No, w ogóle tutaj można powiedzieć, że troszeczkę poszliśmy w złym kierunku, czytając tak jak chcieli niektórzy przepisy Unii, że odpady należy przetworzyć przed składowaniem, przy czym nie określono, jak głęboko je trzeba przetworzyć. Stąd bardzo powszechne odpady, zakłady przetwarzania odpadów mechaniczno-biologiczne, których skuteczność na przykład w całym cyklu recyklingu jest niewielka, bo tam się ze zmieszanych odpadów najczęściej kilka procent surowców odzyskuje, czyli praktycznie nic, to jest bardzo niewielka rzecz, a redukcja ilości deponowanych odpadów też jest stosunkowo niewielka, rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu procent.
No ale to są narzucone jakby przepisy unijne i tutaj właśnie Unia też wskazuje, że poziom recyklingu odpadów komunalnych do 2025 roku ma być na poziomie 55%.
W połowie drogi, tylko obawiam się, że ta druga część będzie znacznie trudniejsza. Z tego względu, że niestety słabiutko idzie recykling, to znaczy u nas i w Unii Europejskiej troszeczkę nie w tej kolejności robimy, co powinniśmy. Produkty najpierw powinny być odpowiednio projektowane, potem wykonywane tak, aby się nadawały do recyklingu. U nas w ogóle producentowi nie zależy na tym, aby produkt po pierwsze był długo eksploatowany, żeby się dawał naprawiać i dawał recyklingować. Nie ma żadnych de facto przepisów, które by go do tego obligowało. Także wielkie działania, które my podejmujemy od strony mieszkańców, to znaczy rząd podejmuje, bo nakłada obowiązki na mieszkańców.
Segregowania
tak. I tak dalej. Są bardzo, one oczywiście przynoszą pewne efekty, ale my do tego progu efektywności to już dochodzimy i te koło 20 parę procent się tymi metodami da osiągnąć recyklingu. Natomiast dalszy recykling będzie już utrudniony. Nomen omen, ten system już widać, że jest słaby, bo brak nam, nie ma chętnych nawet do budowy zakładów recyklingu. Zakłady recyklingu to jest rzadkość, a recykling też jest mało skuteczny, ponieważ odpady są zbierane selektywnie, owszem, oczywiście, ale w moim odczuciu powinno się zbierać te odpady selektywnie i to w sposób naprawdę selektywny, które akurat możemy przetworzyć. Jeżeli my dzielimy sobie na plastiki w ogóle i tak je zbieramy, ogólnie mówiąc tworzywa, metale i tak dalej, to potem i tak to trzeba wziąć właśnie w takiej instalacji albo podobnej jak spłynęła w Przemyślu, bo tam obok jest do przetwarzania odpad, również selektywnej zbiórki. I niestety dalej to trzeba przetwarzać. Tam też jest możliwy pożar, więc to jest trochę błędne koło, a skuteczność tego jest niewielka. My musimy mieć, jak powiedziałem, system, który pozwoli nam po pierwsze produkty nie wyrzucać szybko na śmieci, bo one powinny być naprawialne, tak jak telefony, telewizory i tak dalej, lodówki, pralki. Po drugie, jak już się daje, jak już są one do unieszkodliwienia, to każdy powinien wiedzieć, co można wyrzucić, to powinno być dobrze oznakowane, każdy produkt, żeby wiedzieć, że to podlega segregacji, to należy włożyć do tego, a nie innego pojemnika. No niestety, my tak troszeczkę robimy po amatorsku tą całą sprawę i efektywność tego jest niewielka. Na pewno w najbliższym czasie muszą wejść tego typu systemy, jak systemy kaucyjne, one na pewno poprawią, ale to są tylko elementy. Jak powiedziałem, najpierw trzeba zacząć od produktu, a dopiero potem się zastanawiać, jak to poddawać, segregować i poddawać recyklingowi.
Czyli jeszcze spora droga przed nami i być może zmiany, jeżeli chodzi o segregację i o recykling. Ja dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Andrzej Kulik, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.
Dziękuję bardzo.
A ta rozmowa będzie do odsłuchania po godzinie 9 na naszej stronie internetowej. Rozmawiała Małgorzata Iwanicka.